Laudetur Jezus Chrystus.
In sacula saculorum. Amen.
U was minął tydzień albo i więcej, u nas kilka minut, tylko ta przerwa, co poszedłem pospowiadać. I teraz tak, skończyliśmy na akcie pokuty, udało nam się omówić, w cudzysłowie, jak to określiłeś, 5 form, bo są 4 plus jedna ta ewentualnie zamienna, czy zamienna, tak. Gdzie nie ma, omówiliśmy też o kwestii ślubu ewentualnie, tak. Dlaczego i jeszcze nie udało nam się dojść do tego, w sumie dlaczego tak jest. Ale jeżeli ktoś ma pomysł albo zna odpowiedź, bo może ktoś tak, jest może tak ekspertem.
Ktoś dokopał się do jakichś powodów, które przyświecały temu, żeby wpisać do obrzędów małżeństwa, to że opuszcza się akt pokuty, chętnie bym się dowiedział też.
Tylko mówimy tu o poważnych informacjach, a nie, bo ktoś zaraz powie, że Sobór Watykański chciał wszystko zniszczyć. No to.
Albo, że tak jak niektórzy powtarzają małżonkowie, nie warto takim smutnym elementem zaburzać im tego uroczystego dnia.
W sumie. Dzisiaj o Kyrie, bo wtedy musiałem wyjść, o chwała na wysokości Bogu i kolekta. Od czego zaczynamy?
Po kolei, czyli od zawołania Kyrie eleison. Niektórzy mówią aklamacji, zawołanie, okrzyk wręcz. Bo co to znaczy? To jest jedyny tekst właściwie w liturgii, który mamy w języku greckim. I też przetłumaczony na język polski dzisiaj, kiedy korzystamy z tego tłumaczenia, śpiewamy Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. I to oddaje charakter tego okrzyku. Natomiast powiem szczerze, że kiedy sięgniemy do historii, do tego skąd w ogóle to zawołanie się wzięło, bo ono jest starsze niż chrześcijaństwo, to tak mnie to tknęło, żeby zostawić to może jednak w formie oryginalnej.
Gdzie liturgia dopuszcza oczywiście.
Oczywiście, tak, jasne. Że tak.
Może zachęca w niektórych momentach.
A wręcz niektórzy mówią, a po co to łacińskie Kyrie eleison? Jakie łacińskie? Z języku greckim. I co to oznacza? Po pierwsze, wołamy w ten sposób stojąc. To jest postawa, która nam towarzyszy, postawa ludzi, którzy są na coś gotowi, ludzi, którzy z jednej strony są gotowi, ale też oczekują przyjścia właśnie Chrystusa, więc taka postawa eschatologiczna. I wołam, Panie, zmiłuj się. To znaczy, to jest taki moment chwalebny. Przychodzi Chrystus, nasz Król, nasz Pan, Zbawca i wołam, zmiłuj się nade mną. Ale niekoniecznie chodzi tutaj właśnie o to, żeby klęknąć teraz w worze, posypać się popiołem i uderzać czołem o ziemię, to mówiąc, ale my jako chrześcijanie wyzwoleni przez Chrystusa od śmierci. Dlaczego właśnie wyzwoleni? To jest bardzo ważne słowo, które temu obrzędowi towarzyszy. Mamy wołać tak do tego, który jest naszym Królem i Panem. Skąd to się wzięło? Kiedy cesarz rzymski podbijał różne miejscowości, to towarzyszył temu taki jego triumfalny wjazd do danej miejscowości, w którym jakby obejmował ją na własność. I ludzie podbici mieli dwa wyjścia. Tak jak i cesarz miał dwa wyjścia. Albo wymordować wszystkich, albo uczynić z tych ludzi niewolników. I ludzie podbici w języku nie rzymskim, nie łacińskim, ale w języku greckim, tym takim potocznym, jakim się porozumiewano, mieli wołać właśnie do cesarza Kyrie eleison, czyli nie zabijaj nas, nie morduj nas, uczyń nas twoimi niewolnikami. A jednocześnie, a jednocześnie uratuj nas, czyli mamy życie. Jeżeli będziemy o to wołać, będziemy o to prosić, to będziemy mieć zachowane życie. I chrześcijanie, kiedy konstruowali też pewną formę rytuału mszy świętej, która naprawdę przez wieki też była konstruowana, jakby no pomyśleli, no tak, to jest wołanie człowieka, który przychodzi na mszę świętą. Który mówiąc Kyrie eleison, mówi: Panie, zmiłuj się nade mną, bo ja chcę żyć. Uczyń mnie swoim niewolnikiem. Ale bycie niewolnikiem Chrystusa, bycie niewolnikiem Boga, to nie jest jakaś rzecz straszna, ale jak dobrze wiemy, jeżeli będziemy Bogu służyć i konfrontować wszystko, co w życiu robię, z Jego wolą, no to nie ma pełniejszego i piękniejszego życia.
Zastanawia mnie jedna taka rzecz. My przyzwyczailiśmy się w Polsce, że chrześcijaństwo nas otacza zewsząd, bardziej lub mniej. Przyzwyczailiśmy się do mszy świętej, że są prawie wszędzie, że problemu tutaj nie ma z dostępem do mszy. Jak pięknie musiały wyglądać liturgie, w których nie było oczywiste, że ona będzie. Okazywało się, że będzie. I każde to zawołanie musiało smakować. To było tak w pełni świadomie przeżywane, że ci ludzie czekali na ten moment. To tak jak kiedyś czytałem taką historię, dzieliłem się nią kiedyś na kanale, że na głębokiej Syberii kapłan ostatni wyjechał, zostawił parafian, nie było możliwości, tam nikt nie przyjechał i nagle ktoś z wioski postawił krzyż w konfesjonale i mówi: Bogu będziemy się spowiadali, żebyśmy nie zapomnieli, jak to się robi. I po wielu, wielu latach, już tam drugie pokolenie przeszło, przyszedł właśnie jakiś kapłan, znowu trafił na tamtą wioskę i okazało się, że oni czekali na ten moment tak długo, każdy wiedział, jak się spowiadać, modlić, wszystko. I te słowa każdy wypowiadał z płaczem. Wszystko, co się tam działo, łącznie ze spowiedzią. To był moment taki, ten kapłan później się tym podzielił, to był moment, w którym on zrozumiał, jak należy przeżywać to wszystko.
I to zawołanie właśnie na początku mszy świętej, kiedy sobie uświadomię, że zapłatą za grzech jest śmierć. List do Rzymian. Proste. Kto ponosi tę karę? Ponosi ją Chrystus. Zresztą w ogóle, kiedy spojrzymy jeszcze głębiej, to co robi w Wieczerniku, myjąc uczniom nogi, sam stawia się w pozycji niewolnika i to najgorszego ze wszystkich. To ja wołając Kyrie eleison, że chce się stać niewolnikiem Chrystusa, który sam stał się niewolnikiem, żeby odkupić mój grzech, bo zapłatą za grzech jest śmierć, no to jest z jednej strony po prostu no i piękne, ale i właśnie dające dużo do myślenia, ale też takie wręcz triumfalne.
I Piotr, jak zrozumiał, co to znaczy to obmycie, to mówi: całego mnie obmyć.
Tak, dokładnie.
Od razu tak. Przyjął to. A zresztą ja bardzo lubię. Pamiętam, jak w seminarium śpiewaliśmy Kyrie na mszy w języku łacińskim. Bardzo to lubiłem. Faktycznie to było dla mnie takie podniosłe.
Tak, tak. I dlatego ja osobiście, kiedy nie jest śpiewane, bo czasem różnie jest, raz łatwiej jest się dogadać z organistą, raz potrzeba czasu też, żeby coś wprowadzić. Kiedy recytuję mszę świętą bez śpiewu, zawsze używam tej formy.
A jak ludzie na to reagują?
Z litanii znają, co się wtedy odpowiada, tylko trzeba przejść ten etap, że Kyrie eleison, trzeba odpowiedzieć Kyrie eleison, a nie Christe eleison. Tak? Więc ale już łapią, tak.
Ciekaw jestem, jakby się z tobą pracowało na parafii. Ciekaw jestem. Pierwsza parafia, w której bym nie miał ministrantów, podejrzewam.
Nie wiesz, no ja nie traktuję tego jako warunku, że muszę się zajmować. Mam duszpasterstwo ceremoniarzy w diecezji, jakby był ktoś, kto... Bo tak zazwyczaj z automatu jest, że ksiądz mówi: jak ksiądz się tam zajmuje tym, to ksiądz weźmie ministrantów, tak? Ale jak byłby ktoś, kto by chciał, to ja wcale bym tego nie blokował.
Tu mi jest tak, o, najmłodszy jesteś, to wszystko będziesz robił. Nie, żartuję. Dobrze, hymn chwała na wysokości Bogu. Chyba, że jeszcze okyria jakieś...
Nie, no to jest właśnie to sedno tego śpiewu, tego okrzyku, tego zawołania. Stąd warto siebie właśnie na samym początku mszy świętej postawić w takim kontekście. Tu uznaliśmy grzeszność, uznaliśmy ją, że naprawdę bardzo zgrzeszyłem, że proszę o miłosierdzie, co kapłan potem absolucją jakby potwierdza, że niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, doprowadzi nas do życia wiecznego. Stajemy i w postawie tych ludzi podbitych przez Chrystusa. Nasze serca są przez Niego podbite. Uznaliśmy tę grzeszność, zrobiliśmy Mu tu miejsce. Teraz On podbija to nasze serce i staje się niewolnikiem Chrystusa, ale w takim kontekście właśnie tego, że On ocala mnie od śmierci.
Tu nic nie tracimy, tylko możemy zyskać, tylko możemy zyskać, niewolnictwo się źle kojarzy.
Dokładnie, a tu, tutaj jest to czysty zysk.
Z punktu widzenia osoby niewierzącej, czasami w internecie pojawiają się takie zdania właśnie, że być niewolnikiem Chrystusa, być niewolnikiem Maryi, być tego niewolnikiem. Mhm. I oni podkreślają, że wolą samodzielnie myśleć niż być niewolnikiem czyimś, że my jako ludzie wyzwoleni jesteśmy właśnie takim autonomiczni w tym wszystkim, ale to jest takie właśnie niezrozumienie, prawda? My nie potrafimy nieraz wytłumaczyć, ale też z drugiej strony nie ma chęci chyba przyjęcia tego wszystkiego. Gloria.
Tak. Poza Adwentem i Wielkim Postem, w niedzielę i no nawet jak się święto trafi w Wielkim Poście, czy w Adwencie, czy jakaś uroczystość, w niedzielę święta uroczystości śpiewamy hymn chwała na wysokości Bogu. I nie chcę teraz jakoś tak tutaj skupiać się na każdym słowie, bo ten hymn w ogóle przebogaty, przypisywany prawdopodobnie też świętemu Ambrożemu, czy to jest do końca prawda możliwe, ale obecny w liturgii od bardzo dawna ma nadać świąteczny charakter celebrowaniu mszy świętej. Stąd właśnie te niedziele, które są uroczystością samą w sobie, właśnie święta uroczystości. I po co to jest? Po pierwsze dlatego, że nieważne jest to do końca, w jakiej ty dyspozycji takiej duchowej przychodzisz na mszę świętą, czy jesteś faktycznie nastawiony, bo przeżywasz teraz dobry czas, taki czas rozwoju, czas, który sprawia ci radość, że przychodzisz radosny, chętny na tę mszę świętą, czy przychodzisz przygnieciony różnymi trudnościami, w jakiś sposób nie masz takiej radości życia, jaką byś chciał mieć, to liturgia ciebie wprowadza od razu w ten charakter świętowania, w charakter oddawania Bogu chwały. Wszystkie te melodie, które towarzyszą temu hymnowi, być radosny hymn uwielbienia Pana Boga. Jego chwała ma tutaj mnie pobudzić do tej dyspozycji takiej, jaka powinna być na liturgii. Czyli wszystko nastawia się na chwałę Pana Boga. Bez względu na to, jaki przyszedłem, ten hymn ma mnie do tego usposobić.
W liturgii Wielkiej Soboty to jeszcze fajnie wybrzmiewa.
Liturgii Wigilii Paschalnej.
Tak, tak. No dobra, jak zwykle moje skróty myślowe.
Bo
tak.
Właśnie tego skrótu... Nie ma liturgii Wielkiej Soboty. Wielka Sobota jest dniem aliturgicznym wręcz.
Tak, ale bardzo dobrze zwracasz na to uwagę. Bardzo dobrze.
Wigilia Paschalna to już jest niedziela. Już świętujemy zmartwychwstanie w sobotę.
Kto powinien rozpocząć hymn chwała? Ksiądz? Organista?
Są dwie wersje. Może być tak, że rozpocznie organista kantor. Jeżeli tak by miało być lepiej niż rozpocznie celebrans. Bo pierwszą osobą, jakby, która ten hymn powinna rozpoczynać, jest celebrans. Stąd mi zawsze się to tak podobało. Staram się sam też tak robić, gdzie organista, wiadomo, poda mi dźwięki tej akurat melodii, którą wybrał, żeby to chwała śpiewać. i tonację odpowiednią, zrobi taki krótki wstęp i wtedy celebrans rozpoczyna to oddawanie chwały Bogu i mi się to kojarzy z tym, że no chwałą, przede wszystkim odblaskiem tej chwały Ojca jest Chrystus. To On rozpoczyna ten śpiew uwielbienia, w który się wszyscy włączamy i jednym głosem wyśpiewujemy Bogu.
A czym może być recytowana?
Może być, natomiast no, tak jak w przypadku Alleluja, to jest hymn. Hymny generalnie śpiewamy. W przypadku, kiedy jest msza recytowana i jest przepisany hymn Chwała na wysokości, no to recytujemy hymn Chwała na wysokości, ale to wtedy nie jest to samo. Chociaż możemy to zrobić, to jednak unikamy tego, dlatego że śpiew tego hymnu jest jego właściwą, taką naturalną formą.
To jeszcze jedno pytanie, nie dwa będą, ale to zacznę od pierwszego. Czy w takim razie, nie, źle rozpocząłem, jeśli chodzi o hymn Chwała na wysokości Bogu podczas rorat, że w Adwencie przecież nie ma, ale podczas rorat jest. Zawsze jakoś mi się to tam gryzło, że jakoś tak wolałbym, żeby przed nie było podczas rorat i podczas całego Adwentu i dopiero późniejszy okres, no bo to jakoś tak...
I tutaj... No bo to... I masz rację i ktoś inny by powiedział, że
nie mam
można
racji.
Na to spojrzeć z innej strony.
To tę drugą część się wytnie.
Natomiast jeżeli chodzi o hymn Chwała na roratach, mamy indult, który na to pozwala. On został potwierdzony, jest i to chwała może być na roratach obecne. Jak to historycznie wypływa? Skąd to, że msze wotywne generalnie miały chwała na wysokości Bogu? Stąd roraty były mszą wotywną, więc miały chwała na wysokości Bogu.
No to trochę
Bogu.
Tak zaburza ten czas oczekiwania,
ale teraz wiesz, tak jak mówię, można spojrzeć na to z dwóch stron. Z jednej faktycznie takiego postu. Tak jak w okresie Wielkiego Postu czekamy na to wielkanocne Alleluja, które zabrzmi w Wigilię Paschalną. Wręcz nawet były takie przepiękne obrzędy pogrzebu Alleluja, które zwój zwijało się, wsadzało do wręcz takiej trumienki, zakopywało się gdzieś przy kościele. Potem z tego zwoju odśpiewywano to Alleluja na Wigilii Paschalnej.
To było powszechne?
Jest totalne? Nie powszechne, ale było. W przypadku Adwentu nie do końca tak jest. Dlatego, że Alleluja znika nam całkowicie w okresie Wielkiego Postu. W okresie Adwentu, kiedy wypadnie nam jakiekolwiek święto, to czy uroczystość jakaś, to chwała na wysokości Bogu jest obecna w liturgii. Więc to nie jest taki całkowity post od chwała na wysokości. Jeżeli ktoś by chodził tylko w niedzielę na mszę świętą, to faktycznie tego chwała nie będzie przez cały ten okres Adwentu. Msze roratnie to są msze o Matce Bożej, która oczekuje narodzenia Chrystusa, ale mówią bardzo mocno o tajemnicy wcielenia, o zwiastowaniu, o tym, kiedy ta chwała Boża naprawdę wręcz rozbłysła w tym momencie wcielenia. Stąd śpiew tego hymnu Chwała na wysokości na roratach, ja tak osobiście to tak też byłem zwolennikiem tego, wyciąć całkowicie z rorat, bo musi być post od hymnu Chwała, żeby zabrzmiał na nowo jakoś w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Natomiast inaczej na to spojrzałem w tym roku, kiedy w zeszłym roku nie śpiewaliśmy Chwała na wysokości Boga, a w tym roku śpiewaliśmy.
A to jest w wolności?
Można... Tak.
Czy można opuścić?
Można opuścić. Można opuścić. Natomiast...
O roratach oczywiście.
Tak, o roratach, tak. Tak samo, kiedy można zawsze ten hymn dodać, kiedy chcemy nadać uroczysty charakter jakiejś celebracji. Też można to chwałę na wysokości zaśpiewać. Stąd, kiedy śpiewaliśmy właśnie w tym roku to chwała przez cały Adwent, tylko na przykład z doborem melodii takiej mniej uroczystej, to codziennie wyśpiewując ten hymn, kiedy zabrzmiał na pasterce, ludzie ośpiewali się z nim tak naprawdę, ci, którzy chodzili codziennie na roraty, oczywiście z odpowiednim wstępem do tego hymnu chwała, Kościół naprawdę zaśpiewał go z mocą.
Może ktoś z zewnątrz nawet przyszedł, żeby posłuchać, co się dzieje. Pierwszy raz słyszeli może Kościół, który śpiewa.
Nie pierwszy, ale wydaje mi się, że tutaj nie byłbym taki do końca jakby chętny do tego, żeby tak całkowicie to usuwać, bo roraty właśnie to są msze święte o wcieleniu.
To niestety o roratach mam pytanie, ale zaraz wracamy później do chwały. Czy msze święte rorat nie mogą być wieczorem?
Zaburza się wtedy trochę taka tradycja.
Ale wiem, że jest taka praktyka.
No to jest msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Więc teoretycznie tak. Ale tu chodzi o to, że właśnie to ma być ten poranek Maryja, która jest tą jutrzenką zbawienia. No.
Tak, ale względy duszpasterskie czasami...
Ale to względy duszpasterskie,
żeby ludzie też mieli okazję pójść. Bo wiem, że to różnie bywa, dlatego pytam, a
no,
do tej pory wszędzie...
Prędzej bywa. Wieczorem przyjdą jak rano przed pracą. Nie wiem, no ja gdzie nie byłem i ktoś próbował wprowadzać roraty wieczorem, to się cieszyły bardzo małym odzewem ze strony wiernych.
No dobrze, to kontynuujemy chwała. Czy chcesz powiedzieć, czy ja mam ewentualnie pytać już?
Tutaj, no powtórzę to, żeby wezbrała w nas radość, żeby faktycznie uświadomić sobie też, co my celebrujemy, bo hymn Chwała na Wysokości Bogu jest bardzo takim paschalnym hymnem, w którym dziękujemy Bogu za dzieło zbawienia. Jednocześnie znowu wołamy też zmiłuj się nad nami, tak? Ale właśnie w tym kontekście misterium paschalnego. Stąd w niedzielę właśnie przede wszystkim śpiewamy ten hymn, kiedy na tym misterium paschalnym jakoś najbardziej się skupiamy, chociaż każda msza święta jest uobecnieniem tego misterium Chrystusa.
Są momenty, w których chyba powinno się wykonać skłon.
Tak.
Czy wszyscy kapłani, ministranci, ktokolwiek chce wolności, czy motywować ludzi wcześniej?
Motywować, znaczy są pewne momenty w liturgii, kiedy wykonujemy skłon głowy jako wyraz czci wobec pewnych osób. Zawsze wykonujemy ten skłon głowy, kiedy mówimy o Chrystusie. Ta osoba, która wypowiada, albo niektórzy to tłumaczą i tu interpretacje jakby są takie równorzędnie idące, kiedy ktoś ja wypowiadam, albo w trakcie wypowiadania. I teraz można się tutaj spierać, czy tylko wtedy ten, co wypowiada, czy w ogóle kiedy jest wypowiadany.
No liturgicy uczyli mnie, że tylko ten, który wypowiada, aczkolwiek ja i tak zawsze, jak jestem w koncelebrze na przykład, też to robię.
I można się tutaj zbierać znowu, mieć jakieś takie pole do przerzucania argumentów. W trakcie wypowiadania słów, właśnie mówiąc o Jezusie Chrystusie, skłaniam głowę, mówiąc o Najświętszej Maryi Pannie, skłaniam głowę i mówiąc o świętym, na któremu cześć oddajemy w czasie tego liturgicznego obchodu, bo jest jego wspomnienie, święto i tak dalej. I oczywiście podczas formuły trynitarnej, gdzie wymieniamy wszystkie trzy osoby boskie. Razem też skłaniamy głowę. Więc...
Czy w kolekcie na przykład, o której będziemy później mówili, na koniec całkowicie pochylam głowę?
No, myślę, że byłoby to konkretnie sensowne, tak.
Jakkolwiek dziwnie tylko... to nie brzmi, jestem na etapie uczenia się tego, takiego świadomego czytania tekstów i faktycznie są momenty, w których już jest to u mnie całkowicie naturalne, czy nie ma takiego oddzielenia trochę znaku od tego, co mówię, tylko jest to taka płynność też, to może tak dziwnie...
Jak się dojdzie do takiej płynności właśnie, to naprawdę pomaga, to
no,
też
pomaga
nie tylko osobiście księdzu, który celebruje, ale też wiernym, którzy widzą, że to jest naturalne. Także tutaj skłaniamy głowę przede wszystkim tam w tych miejscach, gdzie mamy Jezu Chryste się dwukrotnie pojawia w trakcie hymnu Chwała na Wysokości. Wszyscy wtedy ten hymn śpiewamy razem, bo to nie jest tak, że chociaż można też wybrać formę śpiewu jakby na dwa chóry. Na przykład schola prowadzi ten śpiew, czy kantor i odpowiedzi wszystkich. To jednak wszyscy razem w tym hymnie uczestniczymy, skłaniamy głowę na Jezu Chrystę.
Uroczysty hymn. Kolekta.
No i przechodzimy do pierwszej z modlitw tak zwanych przewodniczącego w czasie mszy świętej, które składają się w ogóle na tak zwany formularz mszalny. Kolekta jest pierwszą z tych modlitw, poza antyfoną na wejście, która już jakby rozpoczyna w ogóle ten formularz.
Dla niewtajemniczonego tak. Kolekta, jak będzie przeczytana, to później już są czytania, psalm, Ewangelia i tak dalej. Jesteśmy na tym etapie mszy świętej, jakby ktoś włączył w międzyczasie, a nie chciał sprawdzić, co to jest kolekta.
Ostatni element obrzędów wstępnych, tak. Więc powoli dochodzimy do końca obrzędów wstępnych. Rozpoczyna się od wezwania módlmy się.
Po którym następuje cisza?
Tak.
5 sekund, 10, godzina?
Myślę, że porównywalna do tej ciszy, kiedy mamy uznać swoją grzeszność. Dlatego, że o ile w akcie pokuty mamy uznać swoją grzeszność, o tyle tutaj mamy po pierwsze pobudzić siebie, moje znowu ciało i mojego ducha, do tego, że modlimy się, tak? Czyli czym jest modlitwa? Modlitwa jest pewną formą oddawania chwały Panu Bogu, ale też formą spotkania, formą dialogu, otwartości na słuchanie i tak dalej. Czyli że zgromadziliśmy się tutaj, znowu nie po to, żeby robić cokolwiek innego, tylko sprawować kult. Więc to módlmy się jest takim wyrwaniem czasem z tego, że już mogłaby być przyjść jakaś pierwsza forma znużenia już mszą świętą, bo gdzieś mi te myśli tak cały czas uciekają, krążą. I też taka moja uwaga, bo nie jesteśmy aniołami. Nie jesteśmy w stanie cały czas kontemplować obecności Pana Boga i o niczym innym nie myśleć. My przychodzimy na liturgię z całym bagażem historii swojego życia, swoich doświadczeń, tego jakichś planów, marzeń i tak dalej. Dlatego rozproszenia na mszy świętej będą przychodzić i nie da się od tego wyzwolić. Niektórzy mistycy mieli taką łaskę, Pan Bóg dawał im coś takiego, że byli w stanie całkowicie się zanurzyć tylko i wyłącznie w przeżywaniu tego, w czym uczestniczą, wręcz w pewne stany mistyczne nawet wchodząc, ale my, ludzie z krwi i kości, których ten duch ożywia, nie jesteśmy w stanie się tego wyzbyć. Będą przychodzić momenty rozproszenia, będą przychodzić myśli jakieś, uciekać gdzieś tam w stronę chociażby niedzielnego obiadu, zwłaszcza tych, którzy mają go przygotować. Ale to nie jest grzech.
Ja jeszcze dalej bym pociągnął ten wątek, bo czasami jak ktoś oczekuje właśnie, że tutaj będzie tak wyjątkowo skupiony i wszystkie problemy zostawi na zewnątrz, może przyjść niestety taki sposób funkcjonowania, że życie życiem, ale kościół kościołem. Czyli tutaj se pobożnie modlę, ale później niestety znowu zaczyna się szara rzeczywistość i nie wynoszę tego, co
a tu chodzi o to, żeby wynieść. Tak, a tu chodzi o to, żeby liturgię przeciągnąć na swoje życie. I tego się uczymy na mszy świętej, stąd ta świadomość, że my tu przychodzimy, ja jako Łukasz przychodzę na tę mszę świętą. Nie ma w wejściu do kościoła szatni, gdzie zostawiam swoje ciało i swoją historię i wchodzę tu czystym duchem. Swoją drogą ciekawie by to wyglądało.
Swoją drogą, jak już mówimy, módlmy się, te osoby, które są na mszy świętej, mogą skojarzyć w tym momencie, no, modlitwa, no to Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo, Czy to jest moment, w którym to mogę po prostu mówić? Czy mam jakąś postawę ogólną? Czy
nie, próbować... właśnie postawa ma być postawą ciszy znowu. Po tym wezwaniu módlmy się jest czas na przestrzeń milczenia. Milczenia, w którym właśnie ja pobudzam siebie do tego, że nastawiam się całym sobą na modlitwę, czyli wyrywam się z tych rozproszeń, które gdzieś tam może się pojawiły. I to jest czas, kiedy samo słowo kolekta, od słowa kolligere, zbierać.
U nas kolekcjonować.
Tak, na przykład kolekcjonować. Ma na celu zebranie tego wszystkiego, z czym my na tę mszę świętą przychodzimy. Niosąc taki pewien bagaż intencji, ofiar duchowych, które chcemy złożyć na ołtarzu w trakcie tej mszy świętej. To jest czas, kiedy ja mam tę możliwość włączenia mojego życia, tego, co ja chciałbym Panu Bogu dać, o co prosić, właśnie złożyć to na ołtarzu. To jest moment dobry, żeby też wzbudzić tę intencję, z jaką ja chcę przyjść, jaką chcę też przyjąć potem komunię świętą i tak dalej.
Swoją drogą, jakie trudne jest nauczenie się ciszy, na przykład młodego człowieka, który nie ma tej ciszy na przykład ze względu na telefon i ciągłe korzystanie jakichś wiadomości. Jakie to musi być trudne dla młodego człowieka. Ja się wychowałem jeszcze bez telefonu. Pamiętam życie z podwórka, piłki nożnej, betonowych boisk. Mhm. I zupełnie inaczej gdzieś tam na to patrzę, więc musi to być wyjątkowo trudne dla młodego człowieka. Chociaż, taka myśl mi jeszcze przyszła, że w sumie na każdej parafii, na której miałem okazję być, osoby starsze mają w sobie taką tendencję bycia szeptuchem.
Tak.
Czyli jest chwila ciszy i z automatu jakieś takie, tak, nie wiem, tak. co to tam
jakieś
mówią.
Jakieś swoje akty strzeliste, jakieś tam do powiedzenia, powtórzenia tego, co mówi ksiądz i tak dalej. Ale też warto zwrócić na to uwagę, że w liturgii każdy ma robić to i tylko to, co do niego należy.
Teraz tylko pytanie, w którym momencie warto zwrócić na to uwagę? Są osoby, które robią to na tyle cicho, że nie słychać co, ale na tyle głośno, że cały kościół słyszy, że ktoś szepcze.
No taką osobę trzeba wziąć na bok najlepiej po mszy świętej i zwrócić na to uwagę. Nie przerywać akcji liturgicznej nigdy, jakby, żeby kogoś upominać.
Dobrze, że to wybrzmiało.
To nie jest dobre. Nie przerywajmy nigdy mszy świętej, skupiając wszystkich na jakimś człowieku. Chyba że naprawdę jest jakieś zagrożenie profanacji czy czegoś, no to wtedy wiadomo, że...
Łapaj złodzieja.
Natomiast nie ma takiej sytuacji, że zawieszamy teraz celebrowanie mszy świętej, bo ksiądz musi upomnieć tę czy tamtą osobę. Nie, no starajmy się to robić trochę dyskretniej. Wiem sam z własnego osobistego doświadczenia, że też czasem tak robiłem i że to nie przynosi żadnych owoców, a podejście do tej osoby, wytłumaczenie jej też, o co chodzi, dlaczego tak jest.
A upominanie ciszą?
No czasem trzeba się zatrzymać, bo już w pewnym momencie, kiedy na przykład, nie wiem, dziecko bardzo mocno krzyczy, bardzo głośno w trakcie mszy świętej i już sam nie do końca słyszysz i rozumiesz to, co mówisz, to też dla samego siebie potrzeba się zatrzymać po prostu. Nie trzeba od razu, patrząc wzrokiem mordercy na tych rodziców, którzy pewnie starają się to dziecko jakoś tak ogarnąć, żeby, bo dziecko jest dzieckiem. Akurat, nie wiem, drzemkę może przerwałeś mu tym, że z jakimś wysokim tonem zaśpiewałeś coś. Natomiast warto jakoś tam też uwrażliwiać na to, że wszyscy też jesteśmy na tej liturgii obecni i wszyscy chcemy wejść w tę celebrację. Więc też prośba do rodziców, że kiedy wasze dzieci krzyczą albo jeszcze nie są na tym etapie, wy staracie się je uczyć uczestnictwa w mszy świętej, pokazywać swoimi postawami i tak dalej, jak w niej uczestniczyć, że czasem po prostu trzeba wyjść do zakrystii, na chwilę dziecko uspokoić, nie wiem, wyjść do kruchty może gdzieś tam, niech to dziecko trochę pobiega, trochę się zmęczy, z powrotem wrócić. Przeróżne formy. Nie rezygnować z uczestnictwa z dziećmi we mszy świętej, ale też jakby nie stawiać tego dziecka, że to jest plac zabaw, czy jakieś takie miejsce, gdzie dziecko wszystko może. Musimy uczyć je od samego początku tego, jak w tym miejscu się zachować.
Ale też w drugą stronę warto zwrócić na to uwagę, że są dzieci, które no chyba nie są gotowe, załóżmy jak on przed dwulatek czy trzylatek, że to też, żeby nie kurczowo trzymać, że w każdą niedzielę muszę go przyprowadzić, bo może być tak, że dziecko naprawdę nie jest jeszcze na tym etapie, żeby cokolwiek pomóc. Warto wprowadzać i kiedyś słyszałem taką fajną rzecz, warto z takim dzieckiem pójść, kiedy jest pusty kościół, pokazać mu pogłos, szeptem przejść, pokazać mu wszystko, zaciekawić go, niech dotknie konfesjonału i nawet jak coś głośniej powie, ten dźwięk zacznie się rozchodzić, pokazać mu, zobacz, bo to tak w niedzielę też może być słychać. Dziecko jeszcze nie rozróżni tego etapu, inaczej to się głos rozchodzi, ale to jest dobra lekcja.
Ja zawsze, jak rozpoczynamy przygotowanie do pierwszej komunii świętej, a dzieci są na różnym etapie wprowadzenia, że tak powiem, w uczestnictwo we mszy świętej i w ogóle praktykowanie swojej wiary, też zawsze proszę jako takie zadanie domowe na pierwszym takim spotkaniu, żeby rodzice zrobili z dziećmi taki spacer właśnie, i to już dziećmi w trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale taki spacer właśnie po kościele. Wiem, że niektórzy rodzice sami wtedy muszą sobie dobrze przypomnieć, ale staram się to też jakoś potem weryfikować, a dzieci zawsze prawdę ci powiedzą.
Tak, to jest piękny wiek.
Tak.
Jak najbardziej. Czyli tak, kolekta. Coś jeszcze dopowiadamy na temat kolekty?
Jasne. Właśnie ten moment ciszy jest tutaj bardzo ważny. Bardzo ważny ze względu na to, żebyśmy też mieli chwilę na to, gdzie te intencje wewnątrz siebie, też wewnątrz właśnie, nie trzeba wtedy szeptać i na głos wypowiadać za kogo się jeszcze pomodlimy, tak? Tylko każdy zna doskonale swoją sytuację, swoją kondycję i to, co na ołtarzu chce złożyć, może to zrobić w tym momencie. I potem celebrans odmawia modlitwę, w której do Boga Ojca zanosi jakąś konkretną prośbę, która też jest związana z okresem liturgicznym, z życiem świętego jakiegoś, czy Matki Bożej, których święta, wspomnienia obchodzimy. I ma też formę trochę taką dydaktyczną, że ona mówi, ta kolekta, o tym, co my celebrujemy. Pojawiła się taka bardzo, bardzo ciekawa książka, którą napisał ksiądz dr Maciej Zachara, naprawdę świetny polski liturgista. Leży chyba tytuł Modlitwy Kościoła. W każdym razie jest to jego, to są jego medytacje i historyczne uwarunkowania kształtowania się kolekt niedzielnych w ciągu roku liturgicznego.
Otóż dla wąskiego grona w takim razie. Tak,
nie, właśnie nie. Bo ksiądz Maciej ma taką zdolność opowiadania i przelania tego na papier, że historyczne aspekty się świetnie czyta, a medytacja nad kolektą pomaga wejść w głąb celebrowanej niedzieli. Bo ona też często może być takim punktem odniesienia chociażby do liturgii słowa, która za chwilę się rozpocznie.
Swoją drogą, niedawno miałem spotkanie z takim lektorem, chyba z mojej pierwszej parafii, i pytał mnie, co tam nagrywam, bo akurat przyszedł, te mikrofony były rozstawione. Mówię, o liturgii będę dużo mówił. I zaskoczyła mnie jego reakcja, bo mówi, no to nudno, co tam można powiedzieć, złożyć ręce, usiąść i tak dalej, i tak dalej, pomimo tego, że nawet w tygodniu chodzi na mszę świętą. Mhm. To już nic nowego nie usłyszę, a to jest to, że ja słuchając ciebie, pomimo tego, że dużo wiem, cały czas jestem zafascynowany, wzajemnie się gdzieś tam uzupełniam tym rzeczami, informacjami, bo to jest taka tajemnica, tyle informacji.
I o ilu rzeczach my w ogóle nie zdążymy i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, i ile rzeczy jeszcze jest zakrytych. Naprawdę, zgłębiając to wszystko, ja cały czas staram się gdzieś szukać jakichś źródeł, szukać jakichś ciekawych artykułów, szukać innego spojrzenia cały czas, które nie będzie wywróceniem wszystkiego do góry nogami, bo, bo tak nie będzie, ale jeszcze pozwoli jeszcze troszkę w głąb, jeszcze trochę w głąb gdzieś wejść. Więc tutaj ta modlitwa kończy się taką trynitarną konkluzją, że wszystko tak naprawdę, co robimy w liturgii, robimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Duchu Świętym.
W Duchu Świętym, tak. Wszystko dzieje się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Czyli w kolejnym odcinku powiemy o czytaniu już.
No przejdziemy tego, już dalej. Do liturgii słowa, tak. Tak.
Czyli kończymy tę pierwszą część. Fajne, fajnie, naprawdę fajnie to wychodzi. Pomyślałem sobie, jak nawet lekcje przygotuję dla uczniów z moją wiedzą, albo z etapem też rozwoju dziecka, nie, bo dzieci to inaczej przyjmują.
Jasne,
pewne treści.
Tak, tak.
To też sobie nie wyobrażam, żeby w 40 kilka minut powiedzieć coś na temat tylko jednej części mszy świętej, bo
i
dzieci
to
też
jest,
inaczej
i to jest
chłoną.
Mało czasu, bo nawet sobie uświadomiłem gdzieś tam, o ilu może rzeczach gdzieś zapomniałem nawet, żeby powiedzieć je o tych poprzednich sprawach, które gdzieś dotykaliśmy. No ale nie wszystko da się powiedzieć zawsze. To jest materiał do dalszej pracy.
Nie ukrywam, że teraz w szkole, jak uczę, na wszystkich rocznikach stwierdziłem, że opowiem o mszy świętej dużo ze szczegółami, łącznie z tym, jak nazywać mszę świętą, te różne nazwy, które określaliśmy, co się po kolei dzieje, co ksiądz mówi, czego ludzie nie wiedzą, bo wtedy organista na przykład gra. Komentarze namówiły mnie jakoś tak, może zmotywowały, pod różnymi filmami liturgicznymi. Bardzo często pojawił się komentarz typu: czemu wcześniej nikt mnie nie uczył ani na lekcjach religii, ani na katechezie o
dlatego,
tym, co się dzieje na mszy świętej?
Dlatego, że programy i podręczniki zakładają to przecież, że o tym się mówi. Tylko jakoś no nie wchodzą nigdy tak głębiej. Mhm. Nie wchodzą nigdy głębiej. To jest też ogromny materiał i na katechezę parafialną dorosłych, bo co i raz słyszę gdzieś tam w różnych miejscach, że jest taka ogromna potrzeba. I naprawdę teraz nie trzeba odkrywać Ameryki. Wystarczy wziąć do ręki jedną, drugą, trzecią, czwartą książkę. Może gdzieś tam na koniec w ogóle tych naszych tutaj rozmów. Może zrobimy taką też listę jakichś publikacji, czegoś takiego, co jest warte do przeczytania o mszy świętej, o liturgii w ogóle, dla osób, które chcą wejść w głąb. Naprawdę można to zrobić. Dzisiaj mamy takie możliwości, internet, YouTube właśnie, różne konferencje, nawet wręcz możemy sięgać, jak już ktoś będzie chciał bardzo ambitnie, do samych źródeł. Mamy dzisiaj takie możliwości. Masa książek, która powstała. Jedne trochę bardziej szczegółowe, inne mniej szczegółowe, zależy od stopnia zaawansowania. Naprawdę jest w czym wybierać, ale tego też jakby to, że mamy takie środki, nie zastąpi tego, że czasem po prostu ksiądz w parafii weźmie do ręki jedną, drugą książkę, sam to przemyśli i coś o tym powie.
Tak, ja zauważyłem, jak mi dużo dało to, że kanał zmotywował mnie do przeczytania całego katechizmu Kościoła katolickiego i stwierdziłem, że podstawy, ale tak ważne, tak istotne, jak gdzieś tam próbowałem mówić o nie wiadomo jakich rzeczach, a właśnie teraz coraz bardziej cenię to, żeby tak katechizm, Pismo Święte, o liturgii, 10 przykazań omówić, główne prawdy wiary, 5 przykazań, czy takie podstawy, które chyba traktowałem jako oczywiste, że wszyscy to wiedzą, a okazuje się, że
nie.
Że sam miałem duże braki.
Zaskoczony byłem w 8 klasie szkoły podstawowej, gdzie 10 przykazań Bożych to był problem.
Tak, żyjemy w końcu w kraju katolickim. I tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek.
A zresztą tak a propos liturgii, jeszcze może pozytywniejszym trochę.
Co do był pozytywny.
Tak, co do katechizmu Kościoła katolickiego. No genialny tekst o sakramentach. No z niczym nie porównamy. Po prostu materiał tak głęboki, a jednocześnie tak przystępny w swojej formie. Jak ktoś chce zrozumieć.
Jeszcze nie emitowałem, ale będą, bo już mam nagrane.
Tak, o.
To jakoś na przełomie kwietnia, maja powinny być o sakramentach, bo to końcówka z tego, jak ja sobie wybrałem. Bo 10 przykazań zacząłem później od początku, akurat sakramenty i Ojcze Nasz.
Bardzo genialny teolog Jean Corbon, ksiądz francuski, który jest autorem większości tej części poświęconej sakramentom. Zmienił w ogóle moje myślenie o tym w ogóle, czym jest liturgia.
I potem czytając ten katechizm, to tego, co mamy przeczytać.
Tak, no, to zrobimy.
Jak najbardziej. Dobra, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.